Święty przyjdź, pocieszycielu przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty przyjdź, pocieszycielu przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą
Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w kolejnej części. Parę dni temu rozpoczęliśmy dział drugi, 10 przykazań. I teraz rozważamy takie wstępne zagadnienia. W dniu dzisiejszym kolejne z nich to między innymi od punktu 2064 do punktu 2074. I podejmiemy takie zagadnienia jak dekalog w tradycji Kościoła, jedność dekalogu, dekalogi prawo naturalne, obowiązujący charakter dekalogu oraz kolejny z punktów beze mnie, nic nie możecie uczynić. Podczas naszego rozważenia także poświęcimy sporą część uwagi na temat kolejności poszczególnych przykazań, między innymi tego, że w Piśmie Świętym pewne sformułowania występują, a w tym katechizmowym dekalogu pewnych sformułowań czasem możemy się nie dopatrzyć. Dlaczego tak jest? O tym też chcemy dzisiaj powiedzieć podczas naszego rozważania aby odpowiedzieć na pewnego rodzaju czasem nurtujące nas pytania. Dekalog, który poznajemy na katechezie, jest różny od tego, jaki zawarty jest w Piśmie Świętym. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, dodać pytanie, różny od której wersji. W Piśmie Świętym spotykamy tylko w Księdze Wyjścia 8 dekalogów. Dotyczą one niewolników pochodzenia hebrajskiego, zabójstw i okaleczeń, szkód i depozytów, zasad moralnych, sądownictwa, kalendarza świąt oraz postępowania etycznego. I to w dwóch wersjach. W Księdze Wyjścia, 20 rozdział, od 2 do 7 wersetu i z nieznacznymi zmianami w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, wersety od 6 do 21. Dekalog etyczny wydaje się najważniejszy. Gdy przypatrzymy się mu bliżej, odkryjemy nie 10, ale 12 wskazań. Tekst pierwotny nie był oczywiście numerowany, tak w przypadku wersetów, rozdziałów, jak i samych przykazań. Jednak Septuaginta, czyli przekład Starego Testamentu na język grecki, który powstał między połową III wieku a 132 rokiem przed Chrystusem, dla określenia tych zasad posługuje się sformułowaniem dekalogoi. 10 słów, czyli dekalog. Tutaj pojawia się kwestia podziału przykazań. Rozróżnia się podział żydowsko-hellenistyczny. Tutaj można wymienić chociażby Flawiusza, Tertuliana, Filona Aleksandryjskiego, Kościół Prawosławny, Anglikański, Grekokatolicki. Za drugie przekazanie uważa zakaz sporządzania obrazów bóstwa, a w 10 łączy zakaz pożądania żony i pożądania domu swego bliźniego. Drugi podział talmudyczny od Mojżesza Maimonidesa, zmarł w 1204 roku, który za pierwsze przykazanie uważa: Jam jest Jahwe, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W drugim łączy zakaz czci innych bogów i sporządzania ich obrazów, a w 10 łączy oba zakazy pożądania. Wreszcie trzeci podział, pochodzący od świętego Augustyna, który zmarł w 430 roku. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy jego wspomnienie liturgiczne. I ten podział przyjęty przez Kościół rzymskokatolicki, luterański, w którym zakaz pożądania żony ujmuje jako 9 osobne przykazanie, natomiast zakaz pożądania obrazów bóstwa nie traktuje jako oddzielnego przykazania, lecz jako rozwinięcie pierwszego. Co do tego rozróżnienia na 9 i 10 przykazanie pożądania żony ani żadnej rzeczy, prawda? Dlaczego tak zostało uczynione przez świętego Augustyna? Z bardzo prozaicznej sprawy. Rozróżnia te dwa przykazania, wskazując, podkreślając godność człowieka, jego niezwykłość w oczach Pana Boga, bo przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, też mówiliśmy o tym niejednokrotnie podczas kateches, zwłaszcza w kontekście stworzenia świata, Księgi Rodzaju, kiedy właśnie analizowaliśmy te poszczególne fragmenty, że świat został stworzony dla człowieka. Człowiek został stworzony jako korona, jako zwieńczenie całego stworzenia. Dlatego też stąd wynika jego niezwykła godność i wielkość, bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego też Augustyn rozdziela właśnie ten świat ludzki, świat stworzeń, świat człowieka od świata rzeczy, świata przedmiotów. Właśnie z tego względu następuje to rozróżnienie. Co do drugiej kwestii, o której wspomnieliśmy, czyli zakaz sporządzania obrazów, o tym będziemy mówić w dalszej części naszej katechezy. I jeszcze zwróćmy na jedną sprawę uwagę, na potrzeby katechezy, aby ułatwić zapamiętanie. Dekalog, którego wspomniany podział znany był już od świętego Augustyna, przybrał postać bardziej zwięzłą, taką syntetyczną, nie zmieniając oczywiście swojej istoty. We wszystkich katolickich tłumaczeniach Biblii możemy odnaleźć pełne jego brzmienie. Podobnie katechizm Kościoła katolickiego podaje obok brzmień biblijnych formę katechetyczną. No tak, o właśnie, możemy się niekiedy spotkać z zarzutem kierowanym przez niektóre kręgi chrześcijańskie oraz niechrześcijańskie, że katolicy i prawosławni nie zachowują Bożego polecenia, by nie czcić wyobrażeń Boga oraz świata istot niebiańskich, wyrażonego w Księdze Wyjścia w następujących słowach w 20 rozdziale wersety od 4 do 5. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz im oddawał pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. No tak, na pierwszy rzut oka tekst zdaje się być jasny i zrozumiały. Nakaz jest wyraźny. Gdyby zatrzymać się na dosłownym zrozumieniu, czyli takim, który nie uwzględnia całości Pisma Świętego oraz kontekstu, w jakim został sformułowany, należy przyznać rację tym, którzy nie oddają czci obrazom i rzeźbom, ale interpretacja tekstu biblijnego musi uwzględniać wyjaśnienie Starego Testamentu przez treść przyniesioną w Nowym Testamencie. Chodzi tu przede wszystkim o wyjaśnienie Starego Testamentu dokonane przez Pana Jezusa oraz kontekst wypowiedzi Starego Testamentu. Ten kontekst jest jakże ważny i to o tym dość możemy się przekonać nawet w naszych takich codziennych rozmowach, kiedy ktoś wyjmuje na przykład nasze zdanie z kontekstu, prawda? To można bardzo łatwo przeinaczyć, zmanipulować, pokazać to w zupełnie innym świetle niż chcieliśmy przedstawić. Kontekst jest bardzo istotny. I od niego rozpocznijmy. Ludy, wśród których kształtował się naród wybrany przez Pana Boga, tworzył sobie różne wizerunki bóstw, którym palono kadzidła, składano ofiary i w takiej atmosferze formujący się lud wybrany narażony był na wypaczenia w oddawaniu poprawnej czci Bogu jedynemu, Bogu Jahwe. Spójrzmy chociażby, porównajmy tę wypowiedź z historią z cielcem z Księgi Wyjścia. Kiedy to właśnie Izraelici ulepili sobie cielca i jemu oddawali cześć, by nie narazić ich na niebezpieczeństwo politeizmu, wielobóstwa. Pan Bóg wprowadził zakaz sporządzania obrazów i rzeźby jego istot niebieskich. Możemy powiedzieć, że był to taki zabieg prewencyjny. Zakaz ten ułatwiał więc Żydom ochronę przed bałwochwalstwem. Ale zakaz ten oznaczał coś więcej. Przypominał, że nieskończony Pan Bóg przekracza nasze możliwości wyrazu. I więcej jeszcze, że nieskończony Bóg przekracza nasze możliwości percepcji. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Czytamy w Księdze Wyjścia. I przejdźmy do Nowego Testamentu. Pan Jezus pozwalał sobie na interpretację tekstów i wydarzeń historycznych Starego Testamentu, która to interpretacja różniła się niekiedy bardzo od ówczesnego oficjalnego nauczania rabinów. Na przykład spójrzmy w sprawie obchodzenia szabatu. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dla nas ważne jest, że Pan Jezus nigdy nie powtórzył zakazu z Księgi Wyjścia. Mało tego, sam mocno oddziaływał na ludzką wyobraźnię, by właśnie za pomocą obrazów i porównań wziętych z życia codziennego czy przyrody przekazać naukę o Bogu niewidzialnym i świętym oraz sprawach Królestwa Bożego. Pan Jezus rysował w ludzkiej wyobraźni. I wreszcie sprawa zdaje się najistotniejsza, sedno sprawy. W wydarzeniu wcielenia niewidzialny Bóg stał się widzialny. Bóg objawił ludziom swój obraz i nie tylko z tego nie pomarliśmy, ale wydarzenie to stało się dla nas źródłem życia. Obrazem Boga jest jednorodzony Syn, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. On jest odblaskiem chwały, odbiciem istoty Jego. Podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Otóż najprawdziwszy obraz Boży po to stąpił do ludzi. Jednorodzony Bóg po to ukazał nam swoje cielesne, ludzkie oblicze, aby całej ziemi nadać oblicze bardziej Boże. Odtąd ciało i materia nie muszą być przeszkodą w naszym dążeniu do Pana Boga. Więcej, również ciało i materia są otwarte na tę przemieniającą moc, która płynie od Chrystusa. Materia, która służyła dawniej między innymi do sporządzania szkaradnych posągów bałwochwalczych, w Chrystusie może stać się narzędziem, którym posługuje się Pan Bóg, aby nas zbliżyć do siebie. Materialną wodą zostaliśmy ochrzczeni na życie wieczne. Materialnym pokarmem, ten pokarm i napój są przecież przedmiotem przemiany w ciało i krew Syna Bożego. Materialne ikony i figury pomagają nam jednoczyć się z Panem Bogiem i przybliżają nam Jego obecność. Zbawcza moc Chrystusa może bowiem przeniknąć wszystko i zdolna jest wypełnić swoim światłem nawet ciemności materii. Zresztą wielu z nas z własnego doświadczenia wie, jak bardzo święte obrazy pomagają nam otworzyć się na światło Chrystusa, aby nas ono przemieniało. Jak to dobrze, że Kościół czyta Stary Testament nie zawsze według litery, ale przede wszystkim stara się odkrywać jego ducha. Bo przecież Stary Testament jest prawdziwym Słowem Bożym, a więc przepełniony jest Duchem Chrystusowym. Żeby go jednak odkryć, trzeba czytać Stary Testament już z perspektywy Ewangelii. Żydzi nie aprobowali obrazów sprzeciwiających się ich wykorzystywaniu w życiu religijnym, chociaż istnieją dowody na to, że wspomniany sprzeciw z Księgi Wyjścia nie był zawsze i wszędzie rygorystycznie przestrzegany. O złagodzeniu sprzeciwu mogą świadczyć chociażby piękne mozaiki w synagodze Bet Alepa lub malowidła synagogi w Dura Europos. To właśnie są te miejsca, które świadczą o tym, że ten zakaz był złagodzony. A jak to było u pierwszych chrześcijan? Od początku ścierały się dwie mentalności, judaistyczna i ta helenistyczna. Mentalność helenistyczna przywykła łączyć przeżycia religijne z wyobrażeniami figuralnymi, a ponadto nowa religia chrześcijańska odwoływała się do konkretnych postaci podatnych na prezentację plastyczną. Mając w tle ten rozdźwięk mentalnościowy, szybko zaczęła się rozwijać sztuka sakralna, czego przykładem są malowidła, chociażby w katakumbach. Chrystusa, dla przykładu, przedstawiano jako pasterza z owcą na ramionach. Od IV wieku zaczął urodzić się dość poważny spór teologiczny na temat możliwości tworzenia obrazów i rzeźb oraz oddawania im czci kultu. Kulminacja tego sporu przypada na przełom wieku VII i VIII, a rozpoznawany jest on w historii pod nazwą ikonoklazm. Greckie eikon plus klao, obraz, niszcze, burze, łamie. Sprawę ostatecznie rozwiązał sobór nicejski II w 787 roku, stwierdzając, co następuje. Orzekamy, że przedmiotem kultu nie tylko powinny być wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub innym sposobem wykonane, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym, czy na szatach, na ścianach, czy na desce w domach, czy przy drogach z wyobrażeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętej Boga Rodzicy, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. Im częściej bowiem wierni spoglądają na ich obrazowe przedstawienie, tym bardziej także się zachęcają do wspominania i umiłowania pierwowzorów, do oddania im czci i pokłonu, chociaż nie adoracji, która według wiary należy się wyłącznie Bożej naturze. Kult bowiem obrazu skierowany jest do wzoru, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa istocie, którą obraz przedstawia. Tak, to mówi sobór nicejski II. I jeszcze fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie czytamy: uważajcie pilnie, skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie, obyście nie przystąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby. A więc skoro ujrzeliśmy Syna Bożego wcielonego, teraz możemy to czynić. Możemy czynić te podobizny. To jedna z rzeczywistości, którą chcemy podjąć podczas naszej katechezy. Idźmy dalej. Przykazania są dla porządku moralnego tym, czym dla porządku naturalnego jest opis stworzenia zawarty w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Są one Bożym porządkiem pokonującym chaos. Nie są ludzkim pomysłem na Boga, ale Bożym pomysłem na człowieka. Napisał je swoim palcem, jak mówi Sobór Trydencki, w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Cel, przeznaczenie 10 przykazań można by ująć w dwóch słowach: życie i wolność. Życie i wolność. Dekalog jest drogą życia. Jest też drogą wolności. Przekazania nie ograniczają wolności, lecz ją chronią. Podobnie jak ogrodzenie wokół miejskiego placu zabaw. Nie więzi bawiących się tam dzieci, ale chroni je przed tym, co im zagraża. Przed samochodami, przed ruchem ulicznym. Daj im wolność, by cieszyły się zabawą w przestrzeni wyznaczonej przez owo ogrodzenie. Podobnie jak wiara, której treść streszczona jest w kredo, w swej istocie jest odpowiedzią na pierwotne objawienie Boże, a nie stanem czy pouczeniem, które wypracowujemy sami z siebie. Tak też i moralność, której streszczenie zawiera się w dziesięciorgu przykazań, jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę. Życie moralne jest odpowiedzią na pełną miłości inicjatywę Pana, nie zaś stylem życia wymyślonym przez nas samych. Przekazania w sensie ścisłym pojawiają się na drugim miejscu. Wyrażają one konsekwencje przynależności do Boga, która została ustanowiona przez przymierze. Przymierze zapoczątkowane przez Pana Boga, a nie przez nas. 10 przykazań należy do objawienia Bożego. Dlatego nazywamy je Bożym prawem. Pouczają one nas zarazem o prawdziwym człowieczeństwie człowieka. Podkreślają główne obowiązki, a więc pośrednio także podstawowe prawa, właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog zawiera bardzo jasne wyrażenie prawa naturalnego. Bóg najpierw przypomniał przekazania naturalne, które dał ludziom od początku, wyciskając je w nich, to jest dekalog. Od greckiego słowa dekalogos, oznaczającego 10 słów albo 10 przekazań. I jeśli ktoś go nie zachowuje, nie posiada zbawienia i nie wymaga niczego więcej, pisze święty Ireneusz. Pomimo, że przykazania mogą być poznane przez rozum naturalny i wszystkie społeczeństwa mają o nich jakąś wiedzę, to jednak wiedza ta jest mętna i niejasna. Pełne wyjaśnienie przykazań dekalogu było nieodzowne w stanie grzechu z powodu zaciemnienia światła rozumu i wybaczenia woli, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. 10 przykazań to jedno prawo, nie zaś zbiór praw. Są one jednością, wolą jednego Boga. Dlatego, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przekroczyłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeśli więc nie popełniasz cudzołóżstwa, jednak dopełniasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa, jak czytamy w liście świętego Jakuba. Przekroczenie jednego przekazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. Nie można okazywać czci drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga, jego Stwórcy. Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, jego stworzeń. Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka. Jakże to jest też ciekawa myśl i spostrzeżenie odnośnie dekalogu, który stanowi nie tylko właśnie, że poszczególne prawa, ale stanowi jedną wielką całość.